Duchowe Koło Kultury w Radiu Kraków to piątkowy wieczór i spotkanie z książką z niezwykłymi autorami, bym powiedziała, bo głównym autorem oczywiście jest Władysław Bartoszewski, a drugim autorem, który bardzo się przed tym broni, że właśnie autorem nie jest, jest Marek Zając, dziennikarz, publicysta specjalizujący się w tematyce religijnej i społecznej, sekretarz Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, przewodniczący Rady Fundacji Auschwitz-Birkenau, dyrektor stacji telewizyjnej Polsat Rodzina. No i najważniejsze w tym kontekście, współpracownik Władysława Bartoszewskiego. Dobry wieczór, witam cię serdecznie.
Dobry wieczór, witam mój wspaniały, rodzinny Kraków. Witam Aniu bardzo gorąco ciebie i od razu powiem, dziękuję za to, że zaznaczyłaś na samym początku, że to Władysław Bartoszewski jest głównym autorem tej książki, bo to prawda.
Rozmawiamy w bardzo smutnych czasach i tak patrzę na okładkę i na te spokojne oczy, śmiejące się Władysława Bartoszewskiego. Co on by dzisiaj powiedział o tym, co się dzieje wokół nas?
Oczywiście jest tak, i mówię to z pełną szczerością i odpowiedzialnością, że ja sam zaczynam inaczej rozumieć to, co Władysław Bartoszewski pisał, co mówił także osobiście do mnie. Dziś po tym haniebnym rosyjskim ataku na Ukrainę, dziś kiedy na plecach czujemy lodowaty oddech wojny, kiedy widzimy ludzkie cierpienie na wyciągnięcie ręki, nagle zaczynam rozumieć, że z tego, co Władysław Bartoszewski mnie, nam próbował przekazać, docierało jakieś 20-30%. I żeby było jasne, nie ma w tym naszej wielkiej winy. Ale ciężar, znaczenie tych słów rozumiemy dopiero teraz. Nie jest to jeszcze na szczęście 100% przekazu. W 100% zrozumielibyśmy to, gdybyśmy doświadczyli już na własnej skórze tego, co w swoim życiu doświadczył Władysław Bartoszewski. Przemocy, cierpienia, wojny, okupacji, obozu koncentracyjnego, stalinowskiego więzienia i długo by jeszcze wymieniać. Ale te słowa mają dziś dla mnie zupełnie inne znaczenie. I podam konkretny przykład. To jest drugie poszerzone wydanie tej książki.
Tak, przypomnijmy pierwsze, też pod tym samym tytułem, Pędzę jak dziki tapir, to było bodajże 93 anegdoty.
Tak.
Tutaj jest 123, no bo właśnie ty też pędziłeś jak dziki tapir, krótko mówiąc.
Dokładnie tak. Ale mogę zdradzić tobie i naszym słuchaczom, mam nadzieję także czytelnikom książki w przyszłości, że długo się zastanawiałem, ile i jakie anegdoty dodać. Mógłbym dodać ich dużo więcej. Ostatecznie dodaliśmy 30 kolejnych, a także rysunki Henryka Sawki i wstęp Adama Bodnara. Ale miałem takie głębokie poczucie, że już pierwsza anegdota powinna być nową anegdotą. Pierwsza odsłona, bo to nawet nie jest anegdota, tylko to są słowa Władysława Bartoszewskiego. I długo
mogę
się zastanawiałem.
Mogę je zacytować, bo ja nawet sobie zaznaczyłam.
Aniu, to wspaniale. I to był zupełny przypadek. Ja tylko
naprawdę
jeszcze dodam rolę przypisu. Absolutny przypadek. Myślę, że nawet wydawnictwo było zaskoczone tym, że książka otwiera się w tak poważny sposób, to drugie wydanie. Ale ja miałem takie wewnętrzne poczucie, a powiedzmy sobie, to otwarcie to było 2-3 miesiące temu, że tak się ta książka powinna zacząć. I dziś to brzmi jak wystrzał z działa.
Jak się zaczyna? Czy zawsze można zaradzić złu? Nie zawsze, odpowiadał Władysław Bartoszewski, ale zawsze można złagodzić jego skutki, sprawić, żeby mniej bolało. Nigdy nie wolno załamywać rąk. Czy
no
można
właśnie
coś bardziej celnego napisać, powiedzieć na te trudne czasy?
Chyba nie, bo właśnie o to chodzi. Towarzyszy nam bardzo wiele różnych uczuć i emocji, ale jednym z nich na pewno jest jakaś forma bezsilności czy bezradności. Chcielibyśmy zatrzymać wojnę, chcielibyśmy powiedzieć stop, a wiemy, że nikt z nas taką mocą i taką siłą nie dysponuje. I wtedy można się załamać, można zgorzknieć, można udać się na emigrację wewnętrzną, można powiedzieć po wolterowsku, w takim razie będę uprawiał tylko własny ogródek i zajmował się tylko sobą i moimi najbliższymi. A można pójść w tym kierunku, który pokazuje Władysław Bartoszewski. On też wielokrotnie w swoim życiu doświadczał poczucia bezsilności, ale to mobilizowało go do robienia czegoś. Jeżeli pozwolisz, ja odwołam się do słów innego ważnego człowieka, z którym notabene Władysława Bartoszewskiego łączyła bliska więź, czyli Marka Edelmana, przywódcy powstania w getcie warszawskim. Jest taki wywiad z lat 80. dla drugoobiegowego pisma, gdzie Edelmanowi stawia się dość standardowe pytanie. Dlaczego zdecydowali się na powstanie w getcie? Nie mieli broni, nie mieli wyszkolenia wojskowego, nie mieli żadnych szans. No, mogli heroicznie zginąć i to wszystko. Edelman nie lubił tego pytania. Często się irytował, że ktoś w ogóle takie pytanie może postawić. I tym razem odpowiedział dosłownie jednym zdaniem, które myślę idealnie współgra ze słowami Władysława Bartoszewskiego, a jednocześnie właśnie w tych dniach każdy mógłby z nas sobie to zdanie wypisać złotymi zgłoskami. A to zdanie brzmiało następująco. Lepiej jest robić coś, niż nie robić nic. Kropka.
Jeszcze jeden fragment zaznaczyłam, który nawiązuje bezpośrednio do sytuacji, w jakiej jesteśmy. Choć oczywiście tych nanizanych anegdot historii tutaj jest bardzo wiele, z których łatwo można wyciągnąć pewne inspiracje, wnioski. To jest historia związana z medalem, jaki dostał od Rosjan. Chodzi o dyplomację rosyjską, medal imienia Adama Jerzego Czartoryskiego. Pamiętasz tę historię, jak ona się kończy? To jest też zdanie, które ma...
Bardzo cię proszę, zacytuj, bo to świetna anegdota.
Końcówka. Jednak, dodał profesor, w głębi duszy jestem przekonany, że rosyjski medal dostałem za konsekwencje. Bo ja im konsekwentnie nie ufam. I Rosjanie to wiedzą.
Tak, to prawda. Ta anegdota pochodzi jeszcze z czasów, kiedy cywilizowany świat z Rosją łączyły w miarę normalne stosunki. Ale te słowa brzmią bardzo, bardzo proroczo. Ale jest tu też inna anegdota, która znowu w tych dniach nabiera zupełnie innego smaku i znaczenia. To kiedyś była jedna z moich ulubionych opowieści o Władysławie Bartoszewskim, bo jest taki rodzaj humoru, na który mogą sobie pozwolić tylko byli więźniowie Auschwitz.
Nie mam odwagi tego zacytować, ale...
My możemy tę historię jedynie przywoływać, bo nam nie przystoi żartować w takim kontekście, ale oni mają do tego prawo i nieraz byli więźniowie. To czynią oczywiście... Nie ma to nic wspólnego z brakiem szacunku dla współwięźniów, dla innych ofiar. To jest ten błogosławiony dystans, który pozwala im nie zwariować. Jest 60. rocznica wyzwolenia Auschwitz, styczeń, minus kilkanaście stopni Celsjusza, a do tego otwarta przestrzeń Birkenau, hulający wiatr, temperatura odczuwalna to na pewno minus 20 kilka stopni Celsjusza.
Czy byłeś tam wtedy? Bo ja byłam wtedy.
Wielkie uroczystości, tak. Niezapomniane, prawda?
Niezapomniane.
Wielkie uroczystości
i ten mróz.
Z udziałem 40 monarchów, prezydentów, premierów z całego świata. No i uroczystości nie mogą się rozpocząć w czasie, w wyznaczonym terminie, bo spóźnia się Władimir Putin, a wszyscy czekają na Władimira Putina. Wieli więźniowie dosłownie zamieniają się w bryły lodu. No nie da się tego inaczej opisać. Jakieś cieniutkie kocyki nic nie pomagają. Ciepła herbata przynoszona przez wolontariuszy. Obok Władysława Bartoszewskiego, byłego polskiego więźnia politycznego Auschwitz, siedzi Izrael Gutman, Żyd cudem ocalały z zagłady, który w obozie śmierci stracił niemal całą rodzinę. Przyjaźnili się zresztą od wielu lat po wojnie. Siedzą, milczą, sinieją z zimna i w pewnym momencie Gutman podnosi wzrok na Bartoszewskiego i mówi: a widzisz, Władku, jednak umrzemy w Birkenau. Niesamowity, ironiczny, czarny humor, ale dziś sobie możemy uświadomić bardzo prostą sprawę. Jednym z bohaterów drugoplanowych jest Władimir Putin. Czego spodziewać się po człowieku, który nie ma szacunku dla byłych więźniów? My to bardzo często powtarzamy, że wielkie podłości zaczynają się od małych przejawów pychy. I kto wie, czy to nie powinna być dla nas wszystkich nauczka.
Pędzę jak dziki tapir. Bartoszewski w 123 odsłonach. Autor, współautor tej książki, Marek Zając, jest Państwa i moim gościem. Na pewno mają Państwo ochotę sięgnąć do tej książki. To naprawdę dobra lektura na te czasy. Mogą Państwo znaleźć tutaj bardzo wiele inspiracji. Zacytuję też inną znaną książkę profesora Bartoszewskiego. Być przyzwoitym, że warto być przyzwoitym. Duchowe koło kultury w Radiu Kraków. Dziś rozmawiamy o książce Pędzę jak dziki tapir, Bartoszewski w 123 odsłonach. Współautor tej książki Marek Zając jest Państwa i moim gościem Marek Zając, dziennikarz, publicysta. Bartoszewski kiedyś napisał taką książkę, bardzo wiele ma publikacji. Jedna z nich ma taki oto tytuł, Życie trudne, współautorem chyba z Friszkę.
Tak jest.
Friszkę. Życie trudne, lecz nie nudne, ze wspomnień Polaka w XX wieku. Biografią profesora Bartoszewskiego można by dzielić kilkadziesiąt osób. A gdybyś tak miał powiedzieć, co w tej biografii jest takiego najbardziej charakterystycznego, co mówi bardzo wiele o Władysławie Bartoszewskim? Czy to dom, czy formacja, dzieciństwo także? To jest pokolenie Kolumbów. No to jest mnóstwo tutaj różnych wątków.
Rzeczywiście, mnóstwo różnych wątków i każdy człowiek jest taką tajemnicą splecioną z bardzo wielu różnych nitek. Ale wydaje mi się, że przy wszystkich czynnikach wpływu, począwszy od rodziny, wychowania, bardzo specyficznego czasu w historii Polski, można wskazać jeden moment, w którym Władysław Bartoszewski, nie boję się tego powiedzieć, rodzi się na nowo. Mówiliśmy dziś dużo o poczuciu bezsilności. Ten człowiek na bardzo wczesnym etapie swojego życia, bo jako osiemnastolatek, przypadkowo zagarnięty przez wielką łapankę na Żoliborzu, trafia na samo dno piekła, czyli do Auschwitz. Jaki człowiek tam trafia? Osiemnastoletni jedynak, wychuchany przez troskliwą matkę, słaby fizycznie, nadwiek dojrzały i wrażliwy, kiedy jego koledzy jeżdżą na obozy harcerskie albo grają w piłkę, on woli czytać Heinricha Heinego w oryginale i uczyć się niemieckiej poezji na pamięć. To jest człowiek pełen młodzieńczych ideałów, wychowany w dobrych, prywatnych, katolickich szkołach przez dobrych, wybitnych nauczycieli i katechistów. Przed wojną chciał nawet wstąpić do zakonu jezuitów. I taki człowiek trafia na samo dno, do piekła Auschwitz. I z tym piekłem zderza się już pierwszego dnia. Jego transport przybywa wieczorem 21 września, ale zostaje zarejestrowany i przechodzi do historii jako tak zwany drugi transport warszawski następnego dnia, 22 września 1940 roku. I na porannym apelu odbywa się coś na kształt takiej procedury, która polega na przyjmowaniu, a tak naprawdę na łamaniu jakiegokolwiek oporu, śladowego oporu wśród nowo przybyłych więźniów. 5000 mężczyzn stoi równo w szeregach, polscy więźniowie polityczni. Przemawia do nich Lagerführer, czyli kierownik obozu Karl Fritsch. I to jest też takie jego standardowe przemówienie. Nie był zbyt lotnym umysłowo człowiekiem. Zawsze powtarzał to samo. Wskazywał palcem na dymiący komin krematorium. Mówił, że to 3000 stopni ciepła, że to jedyne wyjście stąd. Ale tego byłoby za mało. Ta procedura przyjmowania do obozu, ten okropny rytuał, to są również czyny, nie tylko słowa. Zupełnie przypadkowego człowieka, jednego z więźniów, nowo przybyłych, podobno nazywał się Dobrowolski i był nauczycielem z Warszawy, kapowie więźniowie funkcyjnie wyciągają z szeregu i zaczynają go po prostu bić na oczach całego obozu. Ten człowiek upada na ziemię, zaczynają go kopać, skakać po nim, aż wreszcie on się zamienia po prostu w jedną wielką, krwawą masę mięsa. I to jest widok, który Władysława Bartoszewskiego prześladuje w koszmarach sennych przez długie lata po wojnie, a śmiem twierdzić, że nie opuścił Władysława Bartoszewskiego aż do śmierci w wieku 93 lat. I Władysław Bartoszewski pisał o tym z rozbrajającą szczerością. Pisał i mówił, staliśmy i patrzyliśmy na to, 5000 mężczyzn i żaden z nas nie drgnął. Ja też stałem, też patrzyłem i też nie drgnąłem. I to jest ten moment, kiedy właśnie to wszystko, czego nauczył się w szkole, w domu, w kościele, z pewnością rzeczy piękne, nagle zostają poddane prawdziwej próbie ognia. To już nie są szlachetne deklaracje, to już nie są piękne kazania, to nie są ujmujące akademie szkolne, to nie jest poezja Heinricha Heinego, tylko zderzenie z największą brutalnością tego świata. I żeby skrócić tę historię, ona ma na szczęście dwa kolejne etapy, dwie kolejne odsłony. Pierwszy moment, taki bardzo formujący dla Władysława Bartoszewskiego, to jest moment, kiedy w połowie grudnia 1940 roku jest już wycieńczony. To i tak cud, że taki chłopak przeżył w obozie ponad 2 miesiące. Już dawno powinien skończyć w krematorium. Ma zapalenie płuc, ciało pokryte wrzodami, poranione ręce i nogi, odmrożone dłonie, wysoką gorączkę. Jest już na skraju śmierci. Traci przytomność na porannym apelu. Dwóch współwięźniów wlecze go do obozowego szpitala, gdzie pracują lekarze polscy więźniowie polityczni. I tych dwóch lekarzy, doktorzy Nowak i Dering, znane postaci z historii Auschwitz, nad tym półprzytomnym młodym chłopakiem ci dwaj lekarze toczą spór. Czy przyjąć go do szpitala, czy nie? Obaj mają swoje racje. Dering woli nie przyjmować tego chłopaka i chciałbym to bardzo mocno podkreślić. To nie jest cynik w tym momencie.
Tylko małe szanse były, żeby go
ratować. Tylko mówi, że to są małe szanse. Weźmy kogoś innego. On na pewno nie przeżyje. Jest dużo więcej chorych w obozie niż miejsc w szpitalu. Każdego dnia ci lekarze stoją przed straszliwymi dylematami. Ale doktor Nowak stawia na swoim, bo mówi coś takiego, wiesz co, to jest młody inteligent. Jak on przeżyje, to może opowie o tym, co tu było. Może da świadectwo prawdzie. I to jest coś, co jest napędem dla Władysława Bartoszewskiego przez całe jego życie.
Dawać świadectwo prawdzie w każdym momencie swojego życia.
Tak, ale co za tym stoi? Bo powiedzmy sobie to wprost, tak, ja bym to nawet chciał powiedzieć bardzo brutalnie. Władysław Bartoszewski został przyjęty do szpitala obozowego, a ktoś nie został. Kto? Nie wiemy. Ale jaki dług zaciągnięty za darowane życie ciąży na człowieku w takich okolicznościach? Oczywiście nie każdy miałby tego świadomość. To był wrażliwy, mądry chłopak. On to zrozumiał. Ale to był jego napęd. On wiedział, że nie może zmarnować dnia i godziny i musi postępować tak, by nie przynieść wstydu temu człowiekowi, który darował mu życie, który dał mu szansę, a sytuacja była tak dramatyczna, że komuś innemu tego musiał odmówić. No i trzeci etap to jest spowiedź u księdza Jana Zieje, już po zwolnieniu z Auschwitz, wiele miesięcy po zwolnieniu z Auschwitz. Władysław Bartoszewski przeżywa bardzo głęboki kryzys wiary. No nie może sobie poradzić z tym, co przeżył w obozie. Zadaje sobie też takie dość typowe dla byłych więźniów pytanie.
Gdzie był Bóg?
Gdzie był Bóg? Zadaje sobie inne pytanie. Dlaczego ja przeżyłem, a inni nie? Teraz rozumiemy, że to nie jest teoretyczne rozważanie, tylko bardzo konkretne.
Praktyczne, tak.
No nie może sobie z tym poradzić. Ktoś mówi, taki mądry ksiądz w Warszawie, jak ludzie mają dylematy w tym trudnym czasie, to do niego idą. Idź do niego. I Władysław Bartoszewski idzie od razu na całość, to znaczy idzie się wyspowiadać. I co ciekawe, Zieja jest życzliwy, ale nie roztkliwia się nad tym chłopakiem. To są takie raczej krótkie, żołnierskie słowa. Na początek mu mówi, że w ogóle nie będą roztrząsać, dlaczego on przeżył, a inni nie, bo tego nikt nie wie. To wie tylko Bóg. A po co tracić czas na pytania
bez sensu.
Bez odpowiedzi dostępnej dla nas. Mówi, jeżeli chcesz, to się zastanowimy nad tym, po co przeżyłeś. No i zaczynają rozmawiać i dochodzą do wniosku wspólnie, że skoro przeżył, to nie może zmarnować tego życia, i musi zrobić coś dobrego dla innych. Zieja mówi to nawet tak pięknie, w takich pięknych słowach, że skoro doświadczyłeś tak strasznego zła, to pokaż, że na świecie może istnieć także wielkie dobro. Ale to są praktycy, więc Bartoszewski, młody, wtedy 20-letni już, mówi, no dobrze, ale komu mam pomagać? Na co Zieja odbija natychmiast piłeczkę i mówi, a kto w tym momencie jest w najgorszym położeniu? To jest lato 1942 roku, więc w najgorszym położeniu w okupowanej Warszawie w tamtym momencie są Żydzi. Na co Bartoszewski znowu odpowiada bardzo trzeźwo. Ale ja jestem nikim. Ja nie mam żadnych kontaktów. Ja nie mam pieniędzy. Ja nie działam w konspiracji. Ja nikogo nie znam. Jak mam pomagać? I wtedy Zieja mówi coś, co Władysław Bartoszewski zapamiętał sobie na całe życie i powtarzał przez całe życie. On mu mówi spokojnie. ludzie się znajdą, kontakty się znajdą, okazje się znajdą. Tylko nie przejdź obojętnie. Tylko nie przejdź obojętnie.
To jest fundamentalne. I w biografii księdza Jeremiej, tak. I
gigantach, giganta ducha.
Skądinąd, prawda? Także. Tutaj też... Mówiąc o wierności Władysława Bartoszewskiego, o tym, że postanowił nie zmarnować swojego życia, no to sięgnijmy, mówiliśmy o tym wątku żydowskim, prawda? Współzałożyciel Żegoty Komitetu Pomocy Żydom. I tutaj anegdoty związane z Zofią Kossak-Szczucką. Bardzo ważna postać, ale specyficzny stosunek, no i taki właśnie pragmatyczny profesora Bartoszewskiego, Władysława Bartoszewskiego, do Zofii Kossak-Szczuckiej.
Zofia Kossak zasługuje na kolejną wielką, barwną biografię. No niesamowita kobieta, która od samego początku okupacji, jako znana pisarka, znana również z tekstów wymierzonych w nazizm i niemieckie na przykład próby zajęcia Śląska.
Ale też znana z takich poglądów bardzo nacjonalistycznych.
Tak, można tak powiedzieć. Tu moglibyśmy dyskutować, ale rzeczywiście
takich
to jest...
endeckich.
Endeczką bym jej nie nazwał. Jednak bym jej nie nazwał, bo ta wrażliwość jednak odróżnia ją od pałkarza endeckiego.
Tak, to
ale rzeczywiście ona ma konserwatywne, takie mocno narodowe poglądy. To bez dwóch zdań. Mm. A jednocześnie jest praktyczną chrześcijanką, więc nawet jeżeli światopogląd pcha człowieka w niebezpieczną stronę momentami, to jednak ma ten wewnętrzny bufor bezpieczeństwa, który sprawia, że zła, praktycznego zła nie czyni. Ale to Zofię Kossak w tym aspekcie na chwilę zostawmy na boku, ale ona jest rzeczywiście niesamowitą osobą, bo jest po uszy zaangażowana w konspirację. Po uszy zaangażowana. Oczywiście sama narażając własne życie. A jednocześnie ta starsza już pani jest, powiedziałbym, dość frywolna, jeżeli chodzi...
Niefrasobliwa o zasady konspiracji.
O zasady konspiracyjne. Ja znam wiele anegdot takich opowiadanych przez ludzi z otoczenia Władysława Bartoszewskiego, czy samego Władysława Bartoszewskiego. No ona potrafiła prowadzić notatnik z imionami i nazwiskami ludzi działającymi w konspiracji i adresami. Na przykład zgubiła go w tramwaju w Warszawie.
Tak, i był poszukiwany. Tak.
Znaczy, ludzie w Warszawie szaleli, tak? No bo to przecież groziła im śmierć. Ale ona zawsze miała jakieś szczęście. Opatrzność chyba kochała Zofię Kossak, więc ktoś odniósł ten notatnik po prostu do Zofii Kossak. Ale były też inne historie, kiedy jej wyrabiano na początku okupacji fałszywe papiery, no bo musiała się ukrywać. Zapytano ją, no pewnie zapytali jacyś prości zecerzy, no jakie chce mieć nazwisko w tych konspiracyjnych papierach. Więc ona bez namysłu powiedziała Sikorska. Kiedy oczywiście Niemcy szaleli i szukali krewnych i bliskich.
Władysława Sikorskiego.
Władysława Sikorskiego. Notabene ona została rzeczywiście aresztowana i zesłana do Auschwitz-Birkenau. A aresztowanie wyglądało w ten sposób, że ona w nowym swoim Ausweisie czy Kenkarcie zapomniała, jak się nazywa podczas kontroli dokumentów. Więc tam się działy różne rzeczy, ale historia tu opowiedziana jest niezwykła, bo no ona emanowała tą swoją osobowością. No ludzie ją uwielbiali. Ona była cudowną postacią. Władysław Bartoszewski czy Jan Karski byli pod gigantycznym jej wpływem i urokiem. Kiedy wydawaliśmy taką relację Władysława Bartoszewskiego składaną w latach 60. w Yad Vashem, to poprosiliśmy profesora, żeby przejrzał te zapiski. Czegoś nie należy jednak poprawić, czegoś uzupełnić, czegoś dodać. No i niesamowite było to, że te poprawki były naprawdę nieliczne i kosmetyczne. Władysław Bartoszewski, tak jak mówił to w latach 60., tak pozostawił to w latach 2000.
Z wyjątkiem jednej.
No właśnie. Ponieważ
bardzo istotnej.
Tam jest mowa o tym, i tak to zapisano ze słów Władysława Bartoszewskiego, ze stenogramów Yad Vashem, że z punktu widzenia bezpieczeństwa należało ją zastrzelić, powiedział Władysław Bartoszewski. I tę frazę przekreślił, mówiąc, że nie, wobec Zofii Kossak w wydaniu książkowym to na coś takiego sobie nie może pozwolić.
Unieszkodliwić.
I tak, zmienił to na unieszkodliwić. Ja to po latach opowiedziałem w książce. Mam nadzieję, że profesor to wybaczy, ale uważam, że to ważne. Natomiast profesor mówił z całą odpowiedzialnością i myślę, że nasi słuchacze dobrze zrozumieją sens tych słów. On mówił, że był w tej starszej kobiecie po prostu zakochany. i tak na pewno było i po latach dał temu niezwykły, subtelny dowód.
Pędzę jak dziki tapir Bartoszewski w 123 odsłonach. Marek Zając jest Państwa i moim gościem. Rozmawiamy o tej książce, którą właśnie do druku wydawnictwo Mando przygotowało i przygotował oczywiście jej współautor Marek Zając. Duchowe Koło Kultury w Radiu Kraków. Rozmowa o książce, która jest bardzo dobra na te nasze trudne czasy. Znajdą tam Państwo inspiracje, wskazówki, jak być przyzwoitym, jak sobie radzić w tej trudnej sytuacji. Pędzę jak dziki tapir Bartoszewski w 123 odsłonach, autor tej książki, współautor, jak o sobie mówi, Marek Zając jest Państwa i moim gościem. Przypomnę, dziennikarz, publicysta specjalizujący się w tematyce religijnej i społecznej. Przejdźmy już do współczesności, do tych momentów, kiedy profesor Bartoszewski wywoływał różnego rodzaju niedobre na swój temat opinie. I ta historia ciągnęła się przez całe życie pana profesora. Władysław Bartoszewski nie miał nawet matury.
Tak, nigdy nie ukrywał. Wielokrotnie z przekąsem się właśnie podkreśla, że uzurpował sobie tytuł profesorski. Bardzo często w takim internetowym ścieku obok siebie funkcjonują dwie brzydkie bardzo rzeczy, cuchnące. Jedna to właśnie zarzut dotyczący tytułu profesorskiego. Druga kwestia to sprawa zwolnienia z Auschwitz. Obie przy odrobinie wiedzy historycznej bardzo łatwe do zweryfikowania. Jeżeli chodzi o profesorstwo...
Przez duże P my
tak,
mówimy.
To Władysław Bartoszewski nigdy sobie takiego tytułu nie uzurpował. Nigdy nie widziałem, by jakikolwiek dokument podpisał profesor Władysław Bartoszewski. Co więcej, we wszystkich swoich wywiadach, książkach wspomnieniowych bardzo wyraźnie podkreślał, że jego wykształcenie zakończyło się na przedwojennej maturze. Maturę zdał w maju 1939 roku. Potem, jak wszyscy wiedzą, wybuchła wojna. Potem trafił do Auschwitz. Po zwolnieniu z Auschwitz w okupowanej Warszawie uczęszczał na tajne uniwersyteckie komplety.
Polonistyki 2 lata?
Tak.
Prawie,
ale
tak.
Musiał to przerwać również z tego powodu, że był już tak głęboko zaangażowany w konspirację, że ze względów bezpieczeństwa uznawano, że dodawanie sobie nowych, niebezpiecznych aktywności dla żołnierza AK, zatrudnionego w Biurze Informacji i Propagandy, na dodatek pracownika delegatury rządu na kraj i współzałożyciela Rady Pomocy Żydom Żegota, to już jest za dużo. To niech sobie da spokój z tymi tajnymi kompletami. Więc te tajne komplety przerwał. Zresztą krótko potem wybuchło Powstanie Warszawskie i tak by tych studiów w warunkach okupacyjnych nie skończył.
W którym oczywiście wziął udział, dodajmy, zaangażowany.
Dokładnie tak. A potem, cóż mamy? No, potem próbuje wrócić na studia po zakończeniu wojny.
Nawet pracę magisterską pisze.
Nawet napisał pracę magisterską i to całkiem niezło. No kłopot polega na tym, że na ponad 6 lat trafia do stalinowskiego więzienia. Więc jakby to powiedzieć, historia robi wszystko, żeby Władysław Bartoszewski nie został nawet magistrem. Na fali odwilży wychodzi, no ale powiedzmy sobie szczerze, on ma już 32 lata, tak? Już nie jest zainteresowany tym, żeby wracać do czegoś, co zaczynał tyle razy. Jest wykładowcą, zresztą znakomitym i wybitnym, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jest autorem absolutnie fundamentalnych dla dziejopisarstwa polskiego książek historycznych.
Ten jest z ojczyzny mojej, myślę.
1859 dni Warszawy. Warszawski pierścień śmierci. Wystarczy wymienić trzy tylko. Tylko trzy z wielu.
A jest 50 tytułów. Jak
a one są naprawdę fundamentalne. I każdy historyk wojny i okupacji o tych trzech tytułach musi powiedzieć. I nawet było tak, że koledzy z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego namawiali Władysława Bartoszewskiego.
Przedstaw tę pracę.
Przedstaw. Jedną książkę jako magisterską pracę, drugą jako doktorską, a trzecią jako habilitacyjną. Ale Władysław Bartoszewski już naprawdę nie był tym w żaden sposób zainteresowany.
Tylko po co?
Tak, no właśnie, no po co to ma zarobić? To już do niczego mu nie jest potrzebne. A później, kiedy znowu historia sprawiła, że musiał opuścić Polskę, po zwolnieniu z internowania, na skutek międzynarodowych protestów, wyjechał do Niemiec i tam przez 12 semestrów wykładał na trzech bawarskich uczelniach. I tam otrzymał tytuł profesora gościnnego. Visiting professor, tak mówimy po angielsku. Tak? Jak wiemy, ten stosunek do tytułów profesorskich w świecie zachodnim jest inny niż w Polsce. I od tego momentu ludzie w naturalny sposób zaczęli go tytułować profesorem. I chciałbym, żeby to wszystko jasno zrozumieli. Wszyscy jasno zrozumieli. Ja też mówiłem do Władysława Bartoszewskiego per panie profesorze, czego on nigdy nie oczekiwał. Nigdy nie oczekiwał. Ale po prostu tysiące ludzi miały takie wewnętrzne poczucie,
że
w ten sposób mu się oddaje szacunek. Że on jest profesorem przez duże P. Że on jest tym, który naprawdę nas czegoś ważnego uczy. Ale jeszcze raz chcę podkreślić. Nigdy tego nie ukrywał, że jest wyłącznie, a dziś byśmy może powiedzieli aż, bo tamta matura była fantastyczna,
oczywiście,
absolwentem przedwojennego liceum. To jest cała ta historia. Czyli proszę zobaczyć, jak ktoś teraz pluje w tym kontekście na Władysława Bartoszewskiego, to, że pluje na Władysława Bartoszewskiego, to jedno. Ale tak naprawdę naigrywa się z ciężkich, dramatycznych losów tego człowieka. Bo jeszcze raz mówię, to historia sprawiła, brutalna,
przerwała młodzieńcze plany. Wszystko.
Historia sprawiła, że ten człowiek, mimo licznych prób, tych studiów nie mógł ukończyć. To nic nie zmienia oczywiście, ponieważ kłopot polega na tym, że to nie jest kwestia przedstawienia rozsądnych argumentów czy twardych faktów. Jak ktoś nienawidzi Władysława Bartoszewskiego, to będzie nienawidził Władysława Bartoszewskiego i niewiele tu pomoże. Ja chcę powiedzieć z całą mocą, nie trzeba kochać Władysława Bartoszewskiego, ba, Władysława Bartoszewskiego można krytykować, bo w tym sporze polsko-polskim
bardzo jasno się określił.
Bardzo jasno się określił.
Też używał mocnych słów. Tak.
Dla niektórych ludzi to było o jeden most za daleko. Tak jak mówię, można krytykować Władysława Bartoszewskiego. Nie wszystko w zachowaniu Władysława Bartoszewskiego musi bądź może się
podobać.
Wspominasz
go jako dobrego szefa?
Tak, ale czym innym jest krytykowanie, nawet ostre, a czym innym jest no po prostu ściek, tak? Czym innym jest rynsztok. Na to zgody nie ma, a gdyby państwo poczytali, jakie listy przychodziły do Władysława Bartoszewskiego, bohatera polskiego państwa podziemnego,
który na grobie kazał sobie wyryć tylko jedno hasło.
Żołnierz AK,
nic
poza tym.
To bardzo wiele też mówi o człowieku.
To by nawet tym z państwa, którzy, raz jeszcze to podkreślam, mają prawo do krytycznego stosunku do Władysława Bartoszewskiego, myślę, że zrobiłoby się głupio i niesmacznie.
Ten dziki tapir to tak powiedział do swojego kierowcy, tak?
Że tak, to było takie powiedzonko
to tak
profesora. Tak,
żeby nam się zrobiło
tak,
na koniec,
jak profesor wybiegał ze swojego gabinetu, właśnie nie tracąc ani dnia, ani godziny i pędził gdzieś załatwiać ważne sprawy, to pohukiwał i mówił: panie Andrzeju, pędzimy jak dzikie tapiry. Ale żeby właśnie, żeby się nam zrobiło ciepło, jeżeli
Chciałabym, Aniu, pozwolisz na
sercu. A jednocześnie, żebyśmy nie uciekli w jakąś ułudę, żebyśmy nie uciekli od tego dramatu, który nas otacza w ostatnich dniach, to przywołam inną anegdotę z tej książki. Bardzo ważną. Kiedy w gronie współpracowników siedzieliśmy z Władysławem Bartoszewskim i roztrząsaliśmy jakieś problematyczne sprawy, szukaliśmy jakichś rozwiązań, no to natura ludzka jest taka, że często lubi rozwiązania unikowe. Mówi się, to nie jest jeszcze ten czas, zaczekajmy, może się to wyklaruje, to jeszcze za wcześnie, pomyślmy rozsądnie, nie wszystko jeszcze wiemy i tak dalej, i tak dalej. I Władysław Bartoszewski wtedy zwykł nam opowiadać ten sam kawał, który z kolei usłyszał od naczelnego rabina Polski Michaela Szudricha. Kawał jest bardzo krótki. Przychodzi facet do lekarza i mówi, no, pyta o stan swojego zdrowia. A lekarz mówi, mam dla pana dwie wiadomości, dobrą i złą. Którą pan chce usłyszeć najpierw? No może najpierw dobrą, panie doktorze. No jeżeli chodzi o dobre wiadomości, to z pańskich badań niezbicie wynika, że ma pan przed sobą 48 godzin życia. Panie doktorze, no pan chyba oszalał. To jest dobra wiadomość, że umrę za 48 godzin? To jaka jest w takim razie zła? Miałem to panu powiedzieć wczoraj. I to jest głęboka nauka. Również na te dni, bo to nie jest moment na to, żeby roztrząsać, żeby rozdzielać włos na czworo. Czekajmy to, a nie. Teraz toczy się walka o życie i śmierć. Walka między życiem i śmiercią. Mądre przysłowie mówi, kto szybko daje, dwa razy daje. Są takie momenty, kiedy 24 godziny robią różnicę. Matka z małym dzieckiem może czekać na dworcu kolejowym w Polsce 24 godziny, a może od razu dostać naszą pomoc. Czekamy te 24 godziny, aż ktoś inny się tym zajmie? Czy nie oglądamy się na jutro, a działamy dzisiaj? To jest też głęboka lekcja z życia Władysława Bartoszewskiego.
Nic więcej już chyba nie można dodać. Tylko trzeba działać i pędzić jak dziki tapir. Choć takiej chyba energii, myślę, że mało kto z nas mógł się taką energią pochwalić. Bardzo dobra książka na te trudne czasy. Jeżeli nie wiecie, co robić, Państwa i mój gość, opowiadając tę bardzo dobrą anegdotę, wskazał, że trzeba żyć tu i teraz, nie rozważać, nie czekać na inne rozstrzygnięcia, tylko my tak naprawdę bardzo dużo decydujemy o tym, co się dzieje wokół nas. Wbrew temu, co się nam często wmawia, że jednostka niewiele może. Marek Zając, Pędzę jak dziki tapir, Bartoszewski w 123 odsłonach. To jest książka wydawnictwa Mando. Naprawdę dobra lektura w ten przedwiosenny czas. Zachęcam serdecznie. Przypomnę adres mailowy kultura@radiokrakow.pl. Już bardzo dziękuję panu za obecność w studiu.
Trzymajmy się.
Przypomnę, że państwa moim gościem był Marek Zając, dziennikarz.
Wejdę w słowo.
I publicysta. Bardzo proszę.
Zakończę tak, jak Władysław Bartoszewski często kończył zebrania z nami, swoimi współpracownikami. Niech to zabrzmi na koniec jak Władysław Bartoszewski. Róbcie, co uważacie i uważajcie, co robicie.
Świetnie. Bardzo dziękuję. Dobranoc Państwu. To było Duchowe Koło Kultury w Radiu Kraków. Za uwagę dziękuję już. Anna Łoś.